have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Październik. Obecnie kojarzy się z deszczową pogodą, ale i z jesienią w odmianie złotej polskiej. Jednak w czasach PRL-u na hasło październik zaczynaliśmy z oddali słyszeć dźwięki marsza. A wykonane z Brystolu litery układały się w przyczepione szpilkami do czerwonej zasłony napis: rocznica wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej.
Głos zabrał pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Janusz Brych. Oto obszerne fragmenty jego przemówienia.
Idee socjalizmu od wieków były przedmiotem marzeń ludzkich. Rozwój społeczny niósł przyszłe, nieuświadomione jeszcze powszechnie, choć przeczuwane przez najświetlejsze umysły, szanse i perspektywy. Ale trzeba było jeszcze wielu lat, aby w sposób naukowy Marks i Engels szanse te zdefiniowali. Trzeba było kolejnych 20 lat, aby rewolucyjny Paryż rzucił burżuazji heroiczne wyzwanie komuny. Musiało jeszcze pół stulecia niemal minąć, aby marzenia ludzkie, program rewolucyjny proletariatu, sformułowany na łamach bolszewickiej iskry i prawdy, mógł być zwycięsko ukończony szturmem na Pałac Zimowy. Masom pracującym Rosji przypadło dokonać pierwszego wyłomu w łańcuchu wyzysku i ucisku, stać się egzekutorami wyroków praw rozwoju społecznego, pchnąć ludzkość na nowe tory. Obecnie, w 55 lat po zwycięstwie październikowym, świat zmienił się nie do poznania. Nie ma dziś we współczesnym świecie dziedziny, która nie znajdowałaby się bezpośrednio lub pośrednio pod przeobrażającym wpływem tego rewolucyjnego procesu zapoczątkowanego w okresie Wielkiego Października, konsekwentnie realizowanego przez narody Związku Radzieckiego, przez Partię Komunistyczną Związku Radzieckiego oraz cały międzynarodowy ruch komunistyczny skupiony wokół niej, zespolony z radzieckimi towarzyszami. Pomnożony potencjał gospodarczy państwa radzieckiego, wdrażanie osiągnięć współczesnej rewolucji naukowo-technicznej, pogłębianie integracji krajów socjalistycznych to są główne czynniki, które pozwalają obecnie urzeczywistnić głęboki wzrost gospodarki w kierunku rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów społeczno-gospodarczych.
W części artystycznej Akademii wystąpił zespół szczecińskiej estrady z programem zatytułowanym Żeby jak słońce świecił socjalizm.
Niestety program artystyczny zatytułowany Żeby jak słońce świecił socjalizm nie zachował się w radiowym archiwum. Pozostając w nieutulonym żalu z powodu zaginięcia tego spektaklu, prezentujemy wspomnienia o innej akademii z okazji wybuchu rewolucji październikowej. To opowieść Katarzyny Wolnik-Sajn, naszej radiowej koleżanki, która w 1996 roku opisywała akademię zorganizowaną przez koło teatralne Pałacu Młodzieży.
Do pałacu zaczęłam uczęszczać mając lat 14 i będąc w pierwszej klasie liceum. Chodziłam tam do zespołu teatralnego. Bardzo byliśmy wielcy aktorzy wtedy w tym zespole, naprawdę niesamowici aktorzy. A ponieważ pałac, jak wiadomo, miał swego czasu nosił imię rewolucji październikowej, to też zespołowi teatralnemu przypadło w udziale prowadzić czy przedstawiać różne montaże poetyckie, akademie, ku czci. I pamiętam jeden taki montaż. Ja dziwię się do tej pory, że jeszcze chciano nas w pałacu oglądać. Nie wiem, czy myśmy byli rewolucyjną młodzieżą, czy może wręcz przeciwnie. W każdym razie nikt z nas tekstu się na pamięć nie nauczył. Piękna dekoracja, tam jakaś kolejna rocznica, ślicznie ze styropianu pomalowane, różne tam zanawieski. I wychodzi kolega, który miał rozpocząć ten montaż, wszyscy byliśmy tak elegancko poprzebierani w różne tam takie krajki, nie krajki, i mówi: ktoś ty, cisza, a widownia pełna takich zacnych ludzi, gości, oficjeli i tak dalej. Ktoś mu podpowiada: Jan Bart, ale to były jego słowa. No więc już poszedł szmer wśród zespołu, wszyscy głowy pospuszczali. Następny kolega wychodzi ze swoją kwestią i mówi: Sosna. Znowu cisza, taka martwa cisza, co będzie dalej. Ale jak ktoś się nie zna, to może pomyśleć, że to taka dramaturgia w tym, co będzie mówił. I za chwilę ktoś mu podpowiada, bo wie, że zapomniał gamoń tekstu, i Radosna. No więc oczywiście wszyscy już rozłożeni, ale jeszcze ostatkami sił staram się zmobilizować. Wychodzi kolejna osoba i mówi: w tekście było nowa. I znowu czarna dziura w mózgu. Ktoś mu odpowiada: zdrowa. Żeby ratować sytuację oczywiście. No i wtedy wszyscy zaczęli parskać śmiechem, zacisnęliśmy pięści i tu przyszedł moment na piosenkę. Płyta się zacięła i zaczęła przeskakiwać ciągle ten sam fragment. Tego już było za dużo. Pani nam kazała zejść ze sceny i w tym momencie, kiedy już ostatnia osoba zniknęła w kulisie, spadła dekoracja. Więc chyba tak po prostu miało być.
Ale były też inne październiki pełne nadziei, niemal wiosenne. W liście ze Strumian z 1990 roku poetka Joanna Kulmowa przypomina odnowę z października 1956 roku. Jak to się wówczas mówiło? Zmiana linii.
Tak się nazywało każdą kolejną woltę polityczną wykonywaną przez partię dla oszukania społeczeństwa. Zmiana linii. Ale tym razem linia skręciła się w Grajcarek. Być może pozorny w tym roku 1956, bo nowy kierunek nie wydawał się pewny. Więc napisałam fraszkę Exegi monumentum do następnego zakrętu. I wcale tej fraszki nie chciano wydrukować, a także i drugiej. Jeszcze jeden taki reżim i leżym. I właśnie to niedrukowanie już o czymś świadczyło. O czyimś czuwaniu nad tym, aby zmiany nie poszły za daleko. Ale mnie w pierwszej chwili zakręciło się w głowie z tej październikowej niby wolności.
Joanna Kulmowa wspomina październik 56 także w innym liście ze Strumian, przesłanego do redakcji w tym samym 1990 roku. To opowieść o przypadkach życiowych Stanisława Jerzego Leca, aforysty, objętego cenzurą, pozbawionego pracy i przywróconego do łask po październiku.
Dziesiąty list ze Strumian. Jaki tam dziesiąty? Pisałam ich setki. Piszę codziennie. Cała moja rozmowa z żywymi sprowadza się do korespondencji, a z przygórka przemawiają do mnie stosy listów od umarłych. Rudzki, Woszczerowicz, Mysłakowski, Iłakowiczówna, Kamieńska i dedykacje. Najzabawniejsza ta od Leca dla Janka. Nic o tym nie wie Kulma, jaki to Lec Bulma. Zadedykowałam mu w odpowiedzi moje fatum na zakręcie. Gdyby nie Lec, nie miałabym plec. Jakie plecy, powiedział. Źle pani wybrała. To było przed październikiem 56 i znajomi, tudzież tak zwani przyjaciele Leca, widząc go, przechodzili na drugą stronę ulicy. Władze nie mogły mu wybaczyć, że w pogoni za synkiem pojechał aż do Palestyny i co gorsza wrócił. Co prawda z synkiem, ale wrócił. Prawdę w bajkach zawartą poznał na własnym ciele, gdy go wśród psów serdeczni zjedli przyjaciele. Adolf Rudnicki oskarżał Leca. Wrócił i nic nie mówi. A gdzie miał mówić, jeżeli go nie drukowano? Siedział w kawiarni i pisał myśli nieuczesane. Jedynie Anna Kamieńska i Jan Śpiewak dotrzymywali mu towarzystwa. A my postanowiliśmy zrobić z nim kabaret w restauracji na MDM-ie. Jak miał się nazywać? Widelec oczywiście. chcąc nadać ton tej bagatelce, raz na widelec, sprytnie nazwano ją widelcem, raz na widelec, raz. Nie chcemy od realiów uciec, raz na widelec, nie szpak, nie jeż, nie kret, a sztuciec, raz na widelec, raz. Zresztą aluzji nie chcę strzec, raz na widelec, widelec, proste, widelec, raz na widelec, raz. Do kabaretu dokooptowaliśmy Abramowa, Markuszewskiego i Jareckiego, czyli STS, który wkrótce odebrał nam tę zabawkę prawem silniejszego, ale i tak zbankrutował. To znaczy zbankrutował widelec, bo przyjaźń z Lecem pozostała. Tym mocniejsza, że łączyła nas wspólna droga, pociągiem do domu. My zaczepiliśmy się w Ursusie, Lec mieszkał w Pruszkowie. Na drzwiach mieszkanka jego teściowej widniała wizytówka. Stanisław Jerzy Detusz Lec. Dziadek dał mu wątpliwe w tych czasach szczęście dziedziczenia tytułu barona. W dwóch pokoikach gnieździł się baron od myśli nieuczesanych z żoną, babcią, Jasiem i Tomciem w drodze. Niepracujący, niedrukowany, gdyż jak pisałam, by nie lęgła się w ojczyźnie rozpusta, zakładają nam pas cynoty na usta. Fraszkę tę zamieścił co prawda poznański kaktus, ale dziwnie ocenzurowaną wyjęto ojczyznę i sprowadzono rzecz do samokrytyki. By nie lęgła się za bardzo rozpusta, zakładamy sobie pas cnoty na usta. No, było politycznie, a zrobiło się erotycznie i w ogóle jakoś schizofrenicznie. Zresztą ja zaczęłam wpadać w leciutką dewiację, co zaowocowało wierszykiem Wierzę. Są w ogóle w przestrzeni czarni, zaprzysiężeni, przy świecach, na świecznikach. Księżyc ich jeszcze wydłuża. Własna, drapieżna, nieduża klika. Mają mnie w niepamięci, byle strącić, byle ukręcić. Metafizyczni, gdzieś tam. Pomija każdy, skreśla. Stąd niebyt, stąd anatema. Stąd moje chcieć to nie móc. A jeśli ich nie ma? Nie ma? To czemu? Bo przecież nie wierzyło się w przyczyny realne. Choć Lec próbował wyjaśnić nam sowieckie mechanizmy, opowiadając o prowokacji lwowskiej, kiedy to cudem uniknął losu Wata i Broniewskiego. Słuchaliśmy go z całkowitym niedowierzaniem. Był przecież obłożony zakazem druku, odrzucony, bezrobotny, bezdomny, zgorzkniały, słowem pasował całkowicie do poglądów Putramenta, które już widać zaczęły w nas także zakorzeniać się i Bóg jeden wie, co stałoby się z naszymi duszami, gdyby nie zdrowy odruch obrzydzenia. No i przyszedł przełom październikowy. Lecowie dostali mieszkanie na Nowym Mieście, i Lec mógł odprawiać codzienne dyżury w klubie literatów, bo najlepiej pisało mu się w szumie kawiarnianym. Tamtejsza pani szatniarka witała mnie nieodmiennie sakramentalnym. Pan Lec już jest, albo pan Lec był i wyszedł. Wiedziała, że przysiądę się do niego. A Lec pisał. Zdobywał na świecie sławę genialnego aforysty. I tylko oczy mu się nie zmieniały. Niebieskie oczy dziecka. A może mędrca właśnie. Już nikt nie stronił od jego stolika. Wierni przyjaciele odwiedzali go nawet w klinice. Ale on im powiedział, nie mogę rozmawiać, jestem zajęty. Czym? Umieraniem.
Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świerszcz. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato i tylko słychać gdzieś. ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śnił o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na mięsy w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Pnie drzew pokryły się dawno mchem, wiatr rozwiał jeszcze jeden dzień, a na ścierniskach pozapalały się ogniska. W oddali snuje się koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na mięsy w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Wywietrzał dawno zapach żniw, szczelnie zamknięto wszystkie drzwi. Ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Uciekł na drogę, pokochał wierzbę i nagle gdzieś się rozpłynął, a strach na wróble leży samotny w polu. Mysz go rzuciła, uciekła do stodoły. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie dziś ze świerszczami zasnął już na zimie.
Jest jeszcze jedno skojarzenie. Październik miesiącem oszczędzania. Któż nie pamięta tego popularnego przez dziesięciolecia hasła i oszczędzania w szkolnych kasach oszczędności? Oszczędzać zresztą można wszystko, na przykład żonę. W czasach PRL-u słynne było hasło oszczędzając pracę żony, jedz gotowe makarony. Jak pisała poetka Wisława Szymborska, tu cytat, reklama pochodziła z okresu późnego Bieruta albo wczesnego Gomułki, kiedy klientom nie zachwalano niczego oprócz parowozów i środków odszczurzających. Oczarowało mnie to zgrabne hasło i postanowiłam stworzyć kilka jeszcze jego wariantów. Położyłam jednak nacisk nie tyle na sam obiekt reklamy, ile na jej altruistyczną, stąd altruitki, perswazję. Ulżyj komuś w czymś, zrób coś za kogoś. I nagle doznałam olśnienia. Przecież od takiej właśnie altruitki rozpoczęło się piśmiennictwo polskie. Daj, ać pobruszę, a ty poczywaj. Moje altruitki nie są jednak aż tak poczciwe. Co zrobić? Czasem nawet same rymy ciągną autora ku przepaści. Oszczędzając trud kochanki, pij herbatę z brudnej szklanki. Albo oszczędź znoju biednej matce, sam zrób sweter na odsiadce. Lub odpoczynek daj królicy, sam się rozmnoż w kamienicy. Ewentualnie nie męcz aptek i lekarza, sam znajdź drogę do cmentarza.
Hej ha, hej ha, oszczędzaj co się da.
Z oszczędzaniem sprawa prosta, nikt z nas przed tym się nie wzbrania. Więc w narodzie nawyk powstał, czyli hobby oszczędzania. Z czasem akcji tej musiało to i owo u nas ulec. Już nie tylko grosz w PKO, ale wszystko i w ogóle. Oszczędzamy przez dzień cały prąd, surowce, papier, zieleń, a na skutek przegięć pawy również innych rzeczy wiele. Więc pijaków, rozrabiaczy i znajomków z czasów szkolnych, bumelantów i partaczy, kierowniczych i oddolnych. Synowów i zadarto nosy i przeróżne odaliski, kumpla, jeśli nie jest bosy, no i siebie przede wszystkim. Oszczędzamy też na co dzień i satyry naszej ostrze. Oszczędzamy to, co w modzie.
Dosyć, kończ waść, wstydu oszczędź.
Oszczędź, oszczędź, oszczędź wstydu.
Jednak chciałabym powrócić do tego skojarzenia z październikiem takiego podstawowego, krajobrazowo-pogodowego, że się tak wyrażę. Tu z pomocą przychodzi mi Ania z Zielonych Szczytów, jak tłumaczyła książkę Anna Bańkowska. Kiedy Ania wróciła w końcu do szkoły, był już październik. Cudowny, czerwono-złoty październik o łagodnych porankach, kiedy doliny wypełniały się delikatnymi mgłami, jakby sam duch jesieni wlał je tam po to, by mieniły się w słońcu barwami ametystu, pereł, różu i przydymionego błękitu. Albo, jak chciała Rosalia Bernsteinowa, która tłumaczyła te opowieści o Ani Shirley w książce Ania z Zielonego Wzgórza. Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje październik. Jakież to byłoby okropne, gdyby natychmiast po wrześniu następował listopad. Trudno się nie zgodzić. Przed nami deszczowa opowieść.
Deszcz jest takim zjawiskiem, które działa na człowieka bardzo różnie, zależy na jakiego człowieka. Na młodych ludzi na ogół bardzo pozytywnie, na starszych znacznie gorzej. Spacery na deszczu, zwłaszcza we dwoje, w ciepły wieczór są bardzo przyjemne, zwłaszcza dla młodych dziewcząt. To jest nie tylko korzystne ze względu na obecność partnera, czy przyjemny spacer.
Spacery we dwoje po deszczu, spacery koniecznie bez parasola.
Ale koniecznie bez parasola.
To jest recepta na przede wszystkim ładną cerę i na zachowanie świeżości i młodości.
Właśnie, właśnie. Dlatego, że nie tylko działanie świeżego powietrza, spaceru, ruchu jako takiego, ale przede wszystkim właśnie wilgotności powietrza. Deszczu ułatwiającego wchłanianie właśnie pary wodnej, która działa tak dobrze odświeżająco i zmywanie nadmiarów makijażu, które są niekorzystne dla młodych dziewcząt.
Czy pani lubi deszcz?
Ja bardzo. Lubię spacery na deszczu, lubię chodzenie daleko za miasto, z psem, z przyjaciółmi. A druga strona medalu mojego deszczu to jest właśnie mokry pies, to jest trawnik, który rośnie strasznie szybko. Trzeba go często strzyc. To są właśnie błoto i i chlapiące samochody.
A ja mówię, żeby nie padało. Potrzebujemy słońca i pogody.
Czyżby parasole chorowały wtedy, kiedy pada deszcz?
No, chorują zawsze, proszę pana. Zawsze chorują. To tylko jest nieumiejętność otwierania, zamykania. To zależy od, proszę pana, od użytkownika.
A wydawałoby się, że w końcu nic prostszego, tylko parasol.
Tylko parasol.
Pan Stanisław Szmytkowski pracuje w tej branży już lat 24 i to w Szczecinie. Przedtem pracował pan jeszcze w Poznaniu. Były podobno czasy, kiedy i parasole miały duszę.
Były, o czym się objawiało. No. Trwałością przede wszystkim. Trwały był parasol, a teraz są bardzo słabe. Słabiutkie. Surowiec jest bardzo słaby, przeważnie dużo tworzywa jest w tym. Tworzywo się rozsypuje i trzeba to po prostu dorabiać. Te części z metalu. Ale kto to dorobi?
A jakie parasole są najtrwalsze?
Najtrwalsze. Najlepiej to długi, normalny. Długie, męskie, gwiaździste. Bez automatu. Owszem, że on pięknie wygląda, wygodny jest, ale no, dopóki żyje. A jak zachoruje, to jak to mówiąc, po prostu klops.
Pan jeszcze miewa uczniów?
Nie.
Wymierający zawód.
Może i tak?
Bardzo tanie, parasolki, parasolki, proszę brać na
Przepraszam, zmieszcza się pod ten parasol? Państwo w dwójkę to chyba już jest ciasno.
Nie, parasol jest dość duży, bo to męski, więc na pewno również i pan się zmieści.
Pan skorzystał z okazji, żeby dziewczynę objąć?
Na pewno. Korzystając z deszczu na pewno mam im bliżej.
Raczej chyba oboje, bo tak delikatny deszczyk, miły, jednak mimo...
Pani tą ulewę nazywa delikatnym deszczem.
Jeszcze delikatny, bo przecież zdarzają się troszkę większe. Mimo wszystko, poza tym deszcz i teraz ten pach piękny, kolorowy, to jednak ma swój urok.
No i do tego ten duży parasol, na którym się i pan zmieścił.
Mieszkamy oboje w Szczecinie i wprost niedaleko siebie, więc jest taki kąt, gdzie można również herbatę wypić czy kawę. Ale tak miły dzień, mimo tego deszczu, po prostu jest świeże powietrze. Mieszkamy oboje w Śródmieściu, więc to świeże powietrze dla nas jest bardzo dużo.
Uciekamy z tego domu po prostu. Po prostu chcemy być razem.
Czyli jesteście państwo zwolennikami tezy, że jesienny deszcz też może być zdrowy.
Oczywiście, przecież spacer nawet w deszczu również jest zdrowy, a poza tym jest bardzo przyjemnie.
No tak przyjemnie pod parasolem złożyć głowę na ramieniu.
Tak, to też przyjemnie.
Komu przyjemnie, to przyjemnie. To ja się jednak pani radzę zastanowić nad tym panem.
Myślę, że wielu jest chętnych, którzy lubią w deszcz chodzić.
Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie. Jak fotografia wszystkich wiosen, kantyczki deszczu wam przyniosę. Wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru gamie, tańczą liściaste suknie panien. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Avignon. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk. Wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon.
A teraz jesienny sketch o jesiennej pani i jesiennym funkcjonariuszu. Z roku 1978.
Ej, panienko! Panienka, panienka, dokąd?
Do parku, nie widzi pan?
Tak, no widzę, a na długo?
A co to pana obchodzi?
A widać obchodzi, proszę odpowiadać.
Przepraszam, ale właściwie kim pan jest?
Brygadzista z wieczornej zmiany, no więc?
Nie wiem, nie. Mam randkę.
A on? To kto?
Student popołudniowy.
A przed południem?
Technik budowlany?
A, zaraz, zobaczymy w katalogu. Tak, budowlańc hobbysta, budowlańc pijak. Jest, budowlańc student. Przeciętnie 3 fuchy tygodniowo, przygotowanie do kolokwiów. Tak, no, w porządku. Norma przewiduje 2,5 randko godziny.
Zadziwia mnie pan. Rzeczywiście tyle trwają nasze spotkania. A co to za książka?
A, naukowa, taki katalog.
A, katalog.
Tak, proszę. Oto 2 szpikulce, tak. Zaraz obliczę wam limit.
A co to za szpikulce?
No jak to, zwyczajne, do zbierania zeschłych liści. Tak, 2,5. Ile pani ma lat?
A czy to doprawdy takie ważne?
Aha, nie chcę się przyznać. No dobra, dajmy średniówkę. Te 5 razy 7, 35, 5, 2, spuszczam, 3 razy 7. Tak, 1235.
Czego?
A liści do zebrania.
Ależ, drogi panie, nie po to się tu spotykamy, żeby zbierać liście.
Nie mój wymysł, panienko, nie mój taki regulamin. O, tam wisi,
gdzie?
Proszę bardzo. Proszę tam. Zresztą to też naukowe opracowanie. Z parkowego tiu, 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 nic dobrego nigdy nie wychodzi. A w czasie wspólnej pracy poznajecie się lepiej, przychodzą różne refleksje.
Ależ ja wcale nie chcę, żeby mojemu narzeczonemu przychodziły jakieś refleksje. Wolałabym, jak pan to nazwał, tiu, tiu, tiu.
No tak, wiem, rozumiem, no ale nic na to nie poradzę.
Doprawdy nic?
No, chyba żeby... Mam
no
tu trochę moich prywatnych liści.
Tak?
Mógłbym odstąpić.
A ile?
O, 2 czerwieńce.
Oszalał pan za kupkę zeschłych liści?
No nie namawiam, proszę brać szpikulce.
Nie, ale niech pan przynajmniej trochę opuści.
O, targuje się pani o własne szczęście. Oj, młodzież.
No trudno, no proszę.
Dziękuję. Powodzenia.
Ale niech mi pan powie, kto właściwie wymyślił ten cały regulamin?
Zapewniam panią, że człowiek rozsądny. A teraz przepraszam. Przepraszam, bo mam następną klientkę. Halo, panienko!
Zebrał z pól ziemiopłody już kmieć. Warto z nich część piwniczce wymieć. Gdy się wzrokiem ogarnie pełną dobrą spiżarnię, nie pomyślisz, że marnie. Przyjdzie w styczniu i w marcu ci jeść. Bo złota reneta na półce, kiszona kapusta w beczułce, tu tona ziemniaków, a tam na ćwikłe buraki i chrzan. I selera skrzyneczka niewielka, kalarepka, por oraz brukselka. Tym sposobem to rzeczy trud rolnika zniweczysz, lecz nie groźna ci zima przetrzymasz.
Już przeszły, w myślach tkwią coraz słabiej, lato ogólne i lato babie, więc nam kalendarz z sobą niesie swojską, bo polską złotą jesień, a próba złota czysta, szczera, rzekłbyś wprost z firmy jubilera. Zloci się kasztan, krzak paproci, lśni klon, że oczy musisz mrużyć i co tragiczne, moi zloci, nie widać chętnych do nadużyć. Tylko to złoto, co z drzew leci, zbierają czasem szkolne dzieci. Starsi, jak życie już dowiodło, nie tkną się tego, nawet miotlą. Za to uczciwie i z ochotą robią, co mogą dziś jak złoto. Twórcy zajęci wymyśleniami, złotymi raczą się myślami. Nieobdarzeni zaś polotem milczą. Milczenie także jest złotem. Panowie ten, ów albo tamten, który calusa damie uszczknął, składa złocistych pęk chryzantem pod szczerozłote jej serduszko. Oboje kiwną pa bocianom, odleci ptactwo w zamorskie leże, niebieskie ptaszki pozostaną. Czym jesień bez złotej młodzieży? Mienisz się Polska o jesieni resztkami złota, setką odcieni. Jam też ostatnie 100 złotych zmienił. Ale nie kwękam, nie, bo oto jesienne słonko śle mi złoto i dni złociściej mi się plotą, choć inni mówią od stuleci, nie wszystko złoto, co się świeci.
Zaduma się człowiek, zaduma, to parsknie chichotem, to znów zabiadoli, od zwykła jesienna zaduma, właściwie to bawi, a boli. Na przykład lipcowa Agatka we włosach wiatr z piaskiem gaworzył i człowiek się czuł, jakby ujął ktoś latek, a potem podwójnie dołożył. Raz śmiało się w głos jej kaprysów, wściekało z humorów na przemian. Odeszła, a z nią 10 dni życiorysu, 2 pensje i kwartalna premia. Zaduma się człowiek, zaduma, to parsknie chichotem, to znów zabiadoli, od zwykła jesienna zaduma, właściwie to bawi, a boli. A dalej to były Mazury, Sitowie, tatarak i wiosła. Człek śmiał się do słońca, rechotał do chmury i pieśń się radosna w dal niosła. A potem te chłodne poranki, komarów i dżdżu pełne dzionki, wspomnienie promienne wysmuklej lodzianki, prócz tego reumatyzm korzonki. Zaduma się człowiek, zaduma, to parsknie chichotem, to znów zawiadoli, od zwykła jesienna zaduma. Właściwie to bawi, a boli. I wreszcie ten ślub w Mikolajkach, dziewczyna jak płomień, jak burza. I ta o M4 gważona jej bajka o wielkich zamorskich podróżach. A śmiech brał, gdy miękło jej serce i kocham, szeptała dziewczęca. A groza, gdy znalazł się w kawalerce, cisnęła maszynką do mięsa. Zaduma się człowiek, zaduma, to parsknie chichotem, to znów zabiadoli, od zwykła jesienna zaduma. Właściwie to bawi, a boli.
A skoro mowa o jesieni, nie sposób ominąć tematu jesieni życia. Oto kabaret Pogodna jesień w Czarnogłowach. Fragment audycji Aliny Głowackiej z 1979 roku.
Każdy musi sobie sam szukać, moim zdaniem, jakiejś rozrywki. Ja też jestem już na ręce, ale szukam tej rozrywki. No dołączam się gdzieś do kogoś i klepię coś tam, coś, aby jakoś żyć, aby się nie smucić, no bo co? Nawzajem jedno z drugim i pogada, pośmieje się, pożartuje. No bo jak będzie usiądzie, będzie myślał tylko o sobie, smucił się, no to co to. Prędzej się dobije sam do grobu.
Teraz taka moda na te festiwale, no a o staruszkach nikt nie myśli wcale, więc na złość prababci dzisiaj wystąpimy i pod takim hasłem program odstawimy.
Po 70 dopiero jest życie, kiedy dożyjecie, sami zobaczycie.
Mamy z dziadkiem łóżko pod świętym obrazem i sobie w tym łóżku często śpimy razem.
Po 70 dopiero jest życie, kiedy dożyjecie, sami zobaczycie.
Noc mamy spokojną i uciechy wiele, nam nie przeszkadzają żadne duperele.
Po 70 dopiero jest życie, kiedy dożyjecie, sami zobaczycie.
Dla innych staruszków robimy przyjęcia, słodziutkie sucharki i ziółka na wzdęcia.
Po 70 dopiero jest życie, kiedy dożyjecie, sami zobaczycie.
Życia nam nie mąci żadna ciężka troska, bo nam świat rozjaśnia malutka skleroska.
Po 70 dopiero jest życie, kiedy dożyjecie, sami zobaczycie.
Więc gdy ktoś przed setką chciałby się zabawić, zapraszamy do nas, chętnie przyjmujemy. No bo w tańcu i piosence 200 lat se dożyjemy.
200 lat, 200 lat, niech żyją, żyją nam. 200 lat, 200 lat, niech żyją, żyją nam.
Starzy ludzie mają sporo wolnego czasu. Wykorzystują go do wnikliwej obserwacji tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich. Z tej obserwacji narodził się wiejski kabaret w Czarnogłowach, który w krzywym zwierciadle satyry przedstawia dzień powszedni swego najbliższego otoczenia.
Zdało by się, poprawy niemało, by się w naszych wioskach trochę lepiej działo. Lepiej by się działo, no i lepiej żyło, gdyby tylu chłopów gorzałki nie piło. Lepiej by się działo, żyło kulturalniej, gdyby znikły ze wsi bójki naturalne. Lepiej by się działo, każdy z nas to powie, gdyby mniej łaciny było w naszej mowie. Lepiej by się działo i żyło bogaciej, gdyby częściej książka zagościła w chacie. Lepiej by się działo i na pewno żyło, gdyby więcej ludzi do tego dążyło.
Bo ja często chodziłem do knajpy, wie pani, no i żona mnie ściągnęła, żebym tu należała, żebym wódki nie pił.
Ale zaoszczędziłem.
No właśnie.
I co, pomogło?
No pewnie, że pomogło, no tutaj widzi
dużo
pani.
Dużo pomogło.
To jest lepsze, jak te wszystkie lekarstwa, co tam robią.
No bo już rano krzyki, to się mówi, inne. Pamiętaj, żebyś nie wypił, bo idziemy na próbę.
No.
A potem pamiętaj, nie pij, bo przecież musimy jechać tam gdzieś z występem.
No i to troszkę słucha, nie powiem, bo mnie słucha.
Teraz rozumiem, że wy po prostu nie macie się czasu starzeć.
No tak, bo my chcemy żyć te 200 lat. No,
no bo kiedy?
No. Bo jak się siedzi w domu, to się gorzej czuje. A jak więcej mam ruchu, więcej rozrywki, więcej śmiechu, zapominam o kłopotach i jest mi lepiej, jestem zdrowsza, pomimo, że jestem chora. I wszystkich zapraszam, starszych, kto tylko... Prawda, siedzi w tym domu, żeby należał do takiego koła, czy do kabaretu, do innego, byleby należał i dużo rozrywki, dużo ruchu, radości, to będzie młodszy.
Już liści szum, wiatr gdzieś zawodzi smutno i cicho wśród drzew. To już jesienny zew, to jest melodia naszych dni, pięknych chwil, marzeń mych, która pozostanie na zawsze w pamięci mej. Jesień powoli przychodzi, liście swym blaskiem te złoci, ptaki już śpiewać przestają, drzewa swym szumem witają. To jest melodia naszych dni, pięknych chwil, marzeń mych, która pozostanie na zawsze w pamięci mej. Przychodzi, liście swym blaskiem też złoci, ptaki już śpiewać przestają, drzewa swym szumem witają. To jest melodia naszych dni, pięknych chwil, marzeń mych, która pozostanie na zawsze w pamięci mej.
Była to machina czasu, październikowa machina czasu. W machinie wykorzystałam fragmenty audycji Anny Kałużnej, Joanny Kulmowej, Aliny Głowackiej, Bogdana Onichimowskiego i Jacka Wiśniewskiego z Archiwum Radia Szczecin. Dziękuję za tę podróż do przeszłości. Kolejna za tydzień po godzinie 20:00. Agata Rokicka, miłego wieczoru.